każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w sobotnie przedpołudnie. Moimi Państwa gośćmi w tej części naszej rozmowy są dzisiaj Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Tychwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Pani Bożeno.
Dzień dobry.
A za nami gorące dyskusje dotyczące budżetu Unii Europejskiej, polskiego weta. Bardzo wiele działo się w poprzednich tygodniach. Ten tydzień ostatni był takim chyba już kluczowym finałem dotyczącym z jednej strony budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a z drugiej strony Funduszu Odbudowy. No i powiązania tych środków z praworządnością, warunkowy mechanizm do tego, żeby państwom, które tak zwane praworządność łamią, można było te środki w pewien sposób blokować. Polska groziła wetem, Sejm popierał te negocjacje premiera, Senat w odwrotną stronę, samorządowcy również, jakaś część niewielka też wysyłała listy do Komisji Europejskiej w tej sprawie, no ale finalnie wyszło tak, że pojawił się kompromis i premier mówi, że wróciliśmy z tego szczytu Unii Europejskiej, mając dwie pieczenie na jednym ogniu upieczone. Inni znów mówią, że to zgniły kompromis. Jak na to patrzy Bożena Ronowicz?
Oczywiście patrzę bardzo pozytywnie na to, co zostało uchwalone. Natomiast ten hałas, ta histeria, która była robiona tutaj, między innymi w Polsce przez samorządowców. I teraz znowu się zrobiona po przyjęciu już tych nowych zasad budżetowych na rok 2021-2027. No jest taka nie na miejscu i źle świadczy o promocji samej Polski.
Natomiast, skoro weta nie było, to skąd ta histeria według Pani?
To znaczy dziwię się też tej histerii, bo z jednej strony chcą sięgać po pieniądze Unii Europejskiej, tak bardzo dbać o praworządność w wydawaniu tychże środków, ale proszę zauważyć, że szereg projektów Unii Europejskiej, w których zawarowane są też środki na promocję tychże projektów, są wydawane na promocję samych samorządowców. Nie mamy promocji projektu, który będzie lub został zrealizowany.
Czyli na przykład, że zbudowano most, drogę.
Samorządowców, szczególnie zarządu województwa lubuskiego. I nad tą praworządnością akurat ci samorządowcy się nie zastanawiają. Ja myślę, że protest chyba ich dotyczył między innymi w kwestii wydawania środków finansowych, unijnych na promocję projektów. Natomiast to, co się stało, to jest w ramach normalnych negocjacji, które są zawarowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tam bardzo precyzyjnie są określone sprawy dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Po raz pierwszy też przyjmowany jest budżet Unii Europejskiej taki długofalowy. Tak to były budżety roczne i perspektywy budżetowe, które nie były wówczas zawarowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ten budżet 2021-2027 jest pierwszym długofalowym budżetem i błędem było ze strony tutaj przedstawicieli Komisji Europejskiej, szczególnie przewodniczącego, wprowadzenie nadzoru Komisji do Spraw Sprawiedliwości nad realizacją tego budżetu. No, z tego wycofała się w tej chwili Komisja Europejska i nadzorować będzie Komisja do Spraw Budżetu realizację tegoż budżetu. I myślę, że to jest prawidłowe, bo przede wszystkim księgowy powinien liczyć pieniądze, a dopiero później, jak te pieniądze źle zostaną wydane, wkraczać powinno Prawo i Sprawiedliwość.
A lewica chyba się cieszy z takiego obrotu sprawy, bo pamiętam, jak wzywała premiera do tego, by nie wetował budżetu Unii Europejskiej. Można by powiedzieć, że po tym szczycie
Panie
Unii Europejskiej wilk syty i owca cała?
Nie chodzi o tutaj, nie, absolutnie na żadnym etapie nie było wetowania. To były negocjacje i negocjacje są dopuszczalne w różnych sprawach. Także tutaj przywódcy państw, rządu w ramach Rady Unii Europejskiej negocjowali najlepsze warunki realizacji tego budżetu.
Piotr
I ja bym nie traktowała tego jako stawianie weta, tylko po prostu negocjowanie warunków korzystnych dla naszego państwa.
Finalnie tego weta oczywiście nie było. Czy w takim razie opozycja, Sojusz Lewicy Demokratycznej, patrząc na te negocjacje i na sposób negocjowania, nie mógł się powstrzymać przez chwilę chociaż od tego, żeby wzywać do zaprzestania używania właśnie takiego argumentu weta, skoro finalnie faktycznie do niego nie doszło i zapewne chyba nikt się go też nie spodziewał tak wprost. Nie wiem, jak pan to ocenia, Piotr Tykwiński.
To tak, zacznijmy od tego, że oczywiście bardzo dobrze się stało, że budżet Unii Europejskiej został uchwalony. No, Polska do Unii Europejskiej wstąpiła staraniem lewicy. To przecież Sojusz Lewicy Demokratycznej Polskę do tej Unii wprowadził. Myśmy otrzymali do tej pory naprawdę ogromne pieniądze. Warto przypomnieć, że przez 16 lat członkostwa w Unii Europejskiej wpłaciliśmy nieco ponad 60 miliardów euro, a otrzymaliśmy ponad 188 miliardów euro, więc
rzeczywiście to, co wpłaciliśmy w podatkach firmom,
cywilizacyjny widać. Natomiast i tutaj bezwzględnie trzeba powiedzieć, że dobrze się stało, te pieniądze nawet z perspektywy unijnej są nam ogromnie potrzebne. Mam nadzieję, że będą dobrze wykorzystane. Tak zresztą dobrze wykorzystano jak w poprzednich latach. Natomiast sposób tych negocjacji wydaje się nie był odpowiedni, bo jednak słyszeliśmy przez ostatnie dni, przez ostatnie tygodnie o tej wyraźnej groźbie weta. Mam wrażenie, że do celów polityki wewnętrznej wykorzystywano politykę europejską i to nie jest dobry sygnał. Przy czym mamy tutaj do czynienia jeszcze z rzeczą niesłychaną, a mianowicie z sytuacją, kiedy minister sprawiedliwości ubliża premierowi, grozi premierowi, grozi rządowi. No tak nie powinno być. Europa to obserwuje, Europa to widzi. Przy czym chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. Mechanizm praworządności został utrzymany. Tutaj się niewiele zmieniło, w zasadzie nic, dlatego że na razie została złożona pewna deklaracja polityczna mówiąca o mechanizmach, które będą to regulowały i nic więcej. Najważniejsze dla nas wszystkich jest to, że będziemy mogli dalej kontynuować i realizować nowe inwestycje w Polsce. I to bezwzględnie na wszystko jest informacja bardzo dobra.
Skoro o inwestycjach mówimy, to trzeba odnotować fakt.
Ja tylko może sprostuję tutaj.
Ad vocem Bożena Aronowicz.
Nikt nie może takiego mocarza jak premier Morawiecki w tej chwili szantażować, nawet jakiś koalicjant. Natomiast nigdy premier Morawiecki nie kwestionował zasady praworządności, która jest elementarną zasadą konstruowania budżetu i wydawania tego budżetu. Chodziło o same procedury, które chciała Unia wdrożyć tylko w stosunku do niektórych państw. Natomiast nie zauważała naruszenia praworządności w takich krajach jak Holandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania czy Niemcy.
Do Unii Europejskiej mechanizmy obowiązują wszystkich.
Zostawmy ten temat na chwilę.
Ale szczególnie chciano tutaj zastosować i to jest również działanie Lewicy i Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, aby Polska nie otrzymała tych środków finansowych.
A nie wolno opowiadać takich rzeczy, że Lewica nie chciała, żeby Polska otrzymała środków europejskich, to Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej.
Szanowni Państwo.
To z tego, ale zazdrośni jesteście, że w tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość i wszelkie kłody nawet wpychacie w mechanizmy funkcjonowania tego rządu i tego parlamentu.
Szanowni Państwo, musimy ten temat już przerwać i ja chciałbym przejść do następnego. Jak będziemy mówić wszyscy naraz, to nie będzie nas słychać.
Na tymczasowe Pani narzędzia Boże. Wzmacniające, czyli
ja wrócę do tematu inwestycji.
Problemy, które COVID-owe.
Musimy ten temat niestety już zakończyć, ale jeszcze jeden w tym tygodniu za nami. Temat ważny dla zdrowia Lubuszan. Otworzono szpital, tak zwany szpital tymczasowy w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Duża inwestycja, zdążono na czas. Na szczęście ten szpital, jedni mówią, że na szczęście on nie jest potrzebny, ale już tam pierwsi chorzy zaczynają być przenoszeni. To pozwala odciążać inne szpitale również i dawać im możliwość powrotu do normalności, do normalnego leczenia, a ten szpital posłuży przede wszystkim pacjentom covidowym. Jak tą inwestycję, jak ten projekt szpitala postrzega Piotr Tykwiński i to, że udało się zrealizować to wszystko w terminie?
Panie redaktorze, dziękuję za ten wstęp. Ja myślę, że to jest modelowe rozwiązanie w skali kraju, modelowe rozwiązanie. To zarząd województwa, to pani marszałek Elżbieta Anna Polak, nadzorując ten dział, spowodowała, że po pierwsze zarząd województwa i samorząd województwa lubuskiego przeznaczył ogromną kwotę 15 milionów złotych na ten cel. Został urządzony szpital w miejscu do tego przeznaczonym. Odciąży on funkcjonowanie szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze, przywróci tam większość normalnych funkcji. Nastąpiło tutaj modelowe porozumienie z rządem. Ta współpraca bardzo dobrze została przygotowana przez zarząd województwa. I tutaj rzeczywiście modelowo wyposażono ten szpital również przy udziale pieniędzy rządowych i przy działaniu wojewody, przy wspólnym działaniu. Wyposażono ten szpital w znakomite urządzenia i rzeczywiście myślę, że i zielonogórzanie i lubuszanie mogą czuć się dzięki temu bezpieczniej. Po prostu to zabezpieczenie na przyszłość, która oby nie nastąpiła, czyli obyśmy nie mieli tej kolejnej wzrostowej fali, choć te dane są cały czas niepokojące, bo dzień kilkanaście tysięcy zachorowań i setki osób zmarłych nie pokazują, żebyśmy wracali do normalności i do zdrowia, ale dzięki temu wspólnemu działaniu będziemy rzeczywiście mieli dobry szpital i dobre miejsce, gdzie będziemy mogli to życie i zdrowie ratować. Wspólny wysiłek i dobre działanie, perspektywiczne myślenie zawsze się opłaca.
Czy tylko zdrowie Polaków potrafi łączyć? Czy ta zgoda i ten szpital może być przykładem, a może takim prognostykiem dobrym na przyszłość, że można te siły samorządowe, miejskie, rządowe łączyć w kierunku tworzenia wspólnych dobrych dzieł, a politykę trochę z boku zostawiać? Bożena Ronowicz.
Boję się, że to jest tylko też wyrachowana troszeczkę sprawa, ponieważ brakowało pieniędzy na dokończenie tej inwestycji. I z tego tytułu,
i na wyposażenie,
ponieważ pojawiły się pieniądze na budowę tymczasowego szpitala, wykorzystano tę sytuację i zresztą bardzo dobrze, że wykorzystano na zabezpieczenie tutaj osób, które będą chorowały na COVID-19. I ta sytuacja zdrowotna to jest nadrzędna, ja uważam, i o tej solidarności pomiędzy różnymi grupami, populacjami ludności powinna już być od wiosny, kiedy COVID nastał. Dobrze, że dobrze się stało, że chociaż teraz w drugiej fali COVID-u takie porozumienie między administracją rządową, wojewodą lubuskim, a zarządem województwa nastąpiła. Jakkolwiek, gdyby stało się to wcześniej, można by było dokończyć budowę szpitala matki i dziecka. Natomiast po przeniesieniu oddziałów położniczego, dziecięcego do tego budynku, wyremontować je pod kątem szpitala covidowskiego, tych zabezpieczeń covidowskiego. I wtedy ten oczekiwany dla dzieci, dla kobiet, matek szpital byłby też już uruchomiony. No ale myślę, że w pierwszym rzędzie jesteśmy tutaj zabezpieczeni w tym trudnym okresie epidemii, bo taka jest prawda, że przecież jeszcze epidemia trwa. Nim zaczną działać szczepionki, to też jeszcze upłynie parę dobrych miesięcy.
I miejmy nadzieję, że to wszystko szybko nam się zakończy. Musimy kończyć już. Bardzo dziękuję za tę część.
Dobrze, że się pojawiła ta pokora ze strony Urzędu Marszałkowskiego, chociaż w tym momencie przystali na propozycję tutaj wojewody i udostępnienie tego budynku na...
Bardzo dziękuję za ten głos. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
To była propozycja zarządu województwa i to zarząd województwa to wymyślił, stworzył i zorganizował na to większość pieniędzy. Proszę nie mówić, że to było coś stworzone przez wojewodę. Wojewoda pomógł i bardzo dobrze ponad podziałami tak się stało, ale to zarząd wojewódzki.
Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość i Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Muszę Państwa pogodzić końcem czasu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A moimi Państwa gośćmi teraz już w tej rozmowie telefonicznej są Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
I Dariusz Legutowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zacznijmy może od pana Dariusza Legutowskiego i wróćmy do tematu szpitala tymczasowego. Jak oglądałem transmisję z otwarcia szpitala, to marszałek Elżbieta Anna Polak wyraziła zdumienie czy zdziwienie, że udało się wszelkie obietnice, które złożył pan wojewoda i środki rządowe, i to, że udało się zdążyć z wyposażeniem i oddać ten szpital 7 grudnia, bo miała wątpliwości, czy to będzie możliwe. Widać, pozytywnie zaskoczyła się. A z drugiej strony wcześniej Elżbieta Anna Polak podpisywała się pod listem samorządów do Komisji Europejskiej w sprawie tego, żeby środki przekazywać bezpośrednio do samorządów, bo rząd nie ufają chyba, to taki wydźwięk tego listu był, jeśli chodzi o rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Czy tu nie widzi pan trochę rozdźwięku między jedną postawą a drugą? Z jednej strony Elżbieta Anna Polak jest zadowolona z tego, jak środki są wydawane i że są wydawane na czas, a z drugiej strony nie chce tych środków powierzać rządowi właśnie w celu wydawania ich na różnego typu inwestycje.
No, my jesteśmy jako mieszkańcy na pewno zadowoleni, że udało się doprowadzić to zadanie do końca, że mamy szpital, i to jest najważniejsza rzecz. Przede wszystkim widać, że można mieć różnego rodzaju tutaj wątpliwości co do zachowania jakby w codziennej polityce zarówno pani marszałek, jak i pana wojewody. Jednak jak widać, można osiągnąć wspólny sukces. Po prostu zgoda buduje i chcielibyśmy do tego dążyć, żeby więcej było takich wspólnych działań, bo tylko w ten sposób możemy dobrze sprawy naszego miasta czy naszego kraju budować. A zdrowie mieszkańców jest najważniejsze.
To pana o tą zgodę zapytam. Czy ona jest możliwa, bo wydaje się, że żeby zgoda była, to potrzeba zgody dwóch lub trzech stron, w przypadku też miasta Zielona Góra, o czym więcej myślę za chwilę Krzysztof Kaliszuk. No ale czy zgoda jest możliwa, gdy jedna strona no nie za bardzo, albo jak gdyby w jednej sprawie jest w stanie się na coś zgodzić, ale w wszystkich innych sprawach jest anty. Mówię tu o postawie Elżbiety Anny Polak, która gdzieś pojawia się co chwila na konferencjach z wątpliwościami, z pytaniami, z krytyką rządu, z listami. Jak tu współpracować z kimś, kto cały czas poddaje krytyce działania rządu, czy w terenie, czy jeśli chodzi o państwo, działania państwa?
Jest możliwość budowania wspólnej płaszczyzny. Ludzie po prostu muszą z sobą rozmawiać. To jest najważniejsze. Jeżeli nie ma rozmowy, jeżeli się nie spotykają, to dochodzi do różnego rodzaju później takich sytuacji napiętych. Musimy z sobą umieć i potrafić się spotkać, porozmawiać i w ten sposób właśnie ta współpraca powinna dalej wyglądać. Jeżeli mamy jakąś sprawę do załatwienia, do rozwiązania, to albo się spotykamy, albo dzwonimy i rozmawiamy i tak powinno być w każdej sytuacji.
To jeszcze zapytam Krzysztofa Kaliszuka, czy ta płaszczyzna porozumienia jest możliwa, bo oprócz budowy szpitala, który jest dziełem i rządu, i samorządu, i miasta, bo tutaj też pojawi się parking wielopoziomowy całkiem, miejmy nadzieję, niedługo, to też jest płaszczyzna porozumień czy nieporozumień na płaszczyźnie miasto, samorząd, województwa i tu też jest, tu też iskrzy wręcz nawet, czy w samej Radzie Miasta między klubem prezydenckim czy klubem Platformy Obywatelskiej, który zarządza również województwem w koalicji. Ta zgoda przy okazji szpitala tymczasowego będzie przenoszona na kolejne i inne działania dotyczące miasta i województwa? Jak pan to widzi?
Panie doktorze, ja mam nadzieję, że tak będzie. No szkoda, że dopiero pandemia przymusiła panią marszałek do tego, żeby tą współpracę podjąć. Ja pamiętam dokładnie, jak jadąc do wojewody, pani marszałek rozmawiała przez telefon z panem prezydentem ponad pół godziny i prezydent przekonywał ją, że powinna się zgodzić na to, żeby ten szpital tymczasowy powstał na bazie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, bo alternatywą jest wybudowanie szpitala tymczasowego w hali lekoatycznej i tenisowej, gdzie i tak szpital będzie musiał tym zarządzać, więc te argumenty w końcu doprowadziły do tego, że ta zgoda zaistniała.
To nie był pomysł Elżbiety Anny Polak, jak przekonywał nas Piotr Tykwiński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Ależ oczywiście, że nie. Przecież wszyscy pamiętamy o tym, że wojewoda zwracał się do tego, żeby tych miejsc jak najwięcej było w szpitalu i one ciągle były na bazie tylko szpitala i oddziału zakaźnego. No, cieszmy się, że ta zgoda nastąpiła. Ja mam nadzieję, że również ona nastąpi, jeśli chodzi o wybudowanie tego parkingu przy tym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ponieważ przez 8 lat Platforma blokowała jego wybudowanie. W kwietniu podpisano. Teraz prezydent zaproponował, że bez względu na to, że szpital ma inne problemy, żeby to miasto przejęło realizację tego parkingu wielopoziomowego. My chcemy to zrobić. Mam nadzieję, że jak tylko mieszkańcy wybiorą elewację, to będziemy mogli na koniec grudnia przedstawić wszystko, całą dokumentację. Jeśli w styczniu uzyskamy zielone światło od pani marszałek i środki, które są zabezpieczone na rewitalizację, to będziemy mogli do końca przyszłego roku oddać dla mieszkańców regionu, dla mieszkańców Zielonej Góry piękny i bardzo innowacyjny, wielopoziomowy parking. Wraz z tą fotowoltaiką, o której ciągle tak domaga się pani radna Bożena Ronowicz. Pozdrawiam ją zresztą.
Pozdrawiamy. Również dobrze, zamknijmy w takim razie temat szpitala na ten moment, ale wróćmy do środków unijnych i do budżetu Unii Europejskiej. Również potrzebnych środków samorządowi Platforma Obywatelska krytykowała sposób prowadzenia negocjacji przez premiera Mateusza Morawieckiego. Czy teraz również będzie krytykować finał tych negocjacji? Dariusz Legutowski.
No tak, no bo jeśli negocjacje polegają na tym, że dochodzi do kłócenia Polaków, narażona jest reputacja nasza w świecie na szwank.
A w jaki sposób do kłócenia dochodzi? Kto podburza Polaków jednych przeciw drugim według pana?
No po prostu jesteśmy teraz w takiej sytuacji politycznej, która jakby determinuje nas do różnego rodzaju takiej aktywności i coraz bardziej ludzie po prostu nie wytrzymują już tego. Widać też reakcje, różnego rodzaju reakcje. To też jest spowodowane tym, że jest taka sytuacja prawdopodobnie pandemiczna w kraju i po prostu ludzie chcieliby w jakiś sposób trochę już mieć to za sobą prawdopodobnie i tak dlatego wyglądają te nasze reakcje. Chcielibyśmy, żeby w końcu wszystko było tak jak trzeba, czyli negocjacje zakończone, środki, które były obiecane, przekazane, ponieważ bardzo na nie czekamy. Nie byliśmy jakby pewni, czy będziemy mieli te środki, czy nie. I ta właśnie sytuacja, która jakby pokazuje, że czy dostaniemy te środki, czy nie dostaniemy, to jest właśnie powodem do takiego jakby i zmartwienia, i zdenerwowania ludzi, że niepewność, po prostu niepewność. Ale na szczęście udało się, że mamy ten sukces, że jest to taki jakby sposób na zachowania twarzy. Mamy więcej pieniędzy i więcej praworządności zarazem. A tak prawdę mówiąc, to nic nie wynegocjowaliśmy, ani pieniędzy, ani tej praworządności. Ale na szczęście Polska pozostanie w mechanizmie odbudowy, że nie zostaniemy jakby pominięci. Ale bez presji obywateli by tego po prostu nie było. I po prostu porządek w kraju musimy zrobić sobie sami. Także dużo było ostatnimi czasy kłamstwa w debacie publicznej i to jest takie właśnie trochę, co nas martwi i tego nie powinno być. A cieszę się, że tak to się skończyło, bo po prostu mam nadzieję, że nasze dzieci tutaj będą zadowolone i zostaną w kraju, nie będą musiały gdzieś tam emigrować.
Jak wysłuchuję tak pana, to trochę na dużym poziomie ogólności rozmawiamy, ale dobrze, zostawmy to tak. Nie wiemy, po której stronie uważa pan, że było dużo kłamstwa, ale zostawmy, na chwilę poczekajmy na opinię też pana wiceprezydenta miasta Zielona Góra, no bo te środki, które negocjowane są tak globalnie, tak praktycznie bardzo lokalnie będą wykorzystywane na kolejne inwestycje, chociażby drogi, mosty, które również Zielona Góra, z których będzie korzystać, bo przecież jest otoczona przez Odrę, dzięki tym inwestycjom lepsza komunikacja, ale też może i większy rozwój. Jak na finał negocjacji patrzy Krzysztof Kaliszuk?
Z całej wypowiedzi kolegi radnego Legutowskiego prawdziwe było tylko stwierdzenie, że porządek w kraju musimy zrobić sami. To, na co liczyła opozycja, a więc, że rękami zagranicy, rękami Brukseli będzie można kreować politykę, nie stało się faktem. Wczoraj zostały opublikowane i zachęcam pana radnego, żeby zapoznał się z nimi. Są w języku polskim, więc nie ma problemów językowych. 42 konkluzje oraz Rady Europejskiej oraz oświadczenie Komisji Europejskiej. Konkluzje 1-4 mówią właśnie o tym stępieniu zębów rozporządzenia dotyczącego warunkowości przyznawania środków unijnych. Stwierdzono tam jasno, że ma być ta mechanizm, ma być dotyczyć tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o nadużycia, korupcję i konflikt interesów przy wydawaniu środków Unii, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie wystarcza na uruchomienie mechanizmu, że dopiero związek przyczynowy między takim naruszeniem prawa a złym wydatkowaniem środków unijnych musiałby być taką przyczyną, że również zostało wydane oświadczenie Komisji Europejskiej, które potwierdziło te konkluzje Rady Europejskiej i stwierdzono jasno, że Rada Europejska odpowiada w sposób właściwy i trwały na obawy Polski i Węgier, a co najważniejsze, że to nie będzie dotyczyło perspektywy, która się zakończy w roku 2023, a dopiero nowych środków, których tak naprawdę w 2023 roku zaczniemy wydawać, a więc nawet gdyby ktoś chciał, to jak mówiła pani Bożena Ronowicz, rozpatrywać, czy promocja to jest promocja projektów, czy jest to promocja zarządu województwa, tego typu kwestie będą mogły być rozpatrywane tylko w przypadku nowych środków, które będą znajdą się w województwie najwcześniej w roku 2023.
I przyjdzie nam pewnie poczekać na to właśnie do tego roku, żeby oceniać wyniki negocjacji właśnie teraz, w końcu roku 2020.
Ale wystarczy dzisiaj przeczytać tę konkluzję i jasno jest powiedziane. Zajmuje się tym nie dyrekcja generalna zajmująca się praworządnością, a dyrekcja generalna zajmująca się budżetem i tylko kwestią związaną z nadużyciami w rozdawaniu środków unijnych, a takich Polska nigdy nie miała problemów w przeciwieństwie chociażby do Włoch, czy Hiszpanii, czy Portugalii, czy Grecji. Polska, niezależnie od tego, kto rządził, czy Lewica, czy Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie miała żadnych poważniejszych problemów, czy Rumunia chociażby, ze środkami unijnymi. I tak powiedziałem, zostanie. Także ten mechanizm, na który liczyła opozycja, stał się bardzo bezwzględny.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
I tak właśnie zapraszam Państwa na trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. A moim Państwa gośćmi są Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Krystian Pacholik, Konfederacja. Kłaniam się.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
W dobrych humorach, jak słyszę. Zostańmy przy tym budżecie unijnym i negocjacjach, które również wywołują, jak to już wspomnieli poprzedni goście, nie tylko negocjacje, rozmowy, gorące dyskusje na forum europejskim, czy także spotkania międzypaństwowe, jak to chociażby było widać ostatnio. Premier Węgier był częstym gościem w Polsce, jak i również premier Morawiecki częste spotkania odbywał z tym właśnie Wiktorem Orbanem, ale wywołują też w gorące komentarze zarówno wśród opozycji, ale też i koalicji rządzącej. Zbigniew Ziobro określił, czy ludzie z jego obozu Solidarnej Polski określają to jako te negocjacje i wynegocjowany kompromis jako błąd. I pytanie teraz pojawia się o to, dziennikarze tak pytają też koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie powodować jakieś zmiany w rządzie, a może miejsce Solidarnej Polski mogłoby być zajęte przez inne ugrupowanie, w tym przypadku na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak sytuację obserwuje Czesław Fiedorowicz? Czy takie ruchy na scenie politycznej w związku z negocjacjami budżetu Unii Europejskiej są możliwe?
Jeżeli chodzi o wewnętrzną sytuację ponoć Zjednoczonej Prawicy, no to będziemy mieli za chwilę test na tę zjednoczoność tej
tych
prawicy.
Tych testów było już sporo po drodze i było wieszczone no też wielokrotnie.
No to jeśli jest, to niech ona będzie zjednoczona. Dla nas, dla Polaków, dla Europy, ważna jest odpowiedź na pytanie, o co jest spór. Otóż spór jest o praworządność. Praworządność jest zapisana, czy opisana bardzo szczegółowo w artykule 7 Konstytucji Rzeczypospolitej. Praworządność jest zapisana w Statucie Prawa i Sprawiedliwości. Na praworządność Jarosław Kaczyński ostatnio się powołał bardzo mocnymi słowy, że Prawo i Sprawiedliwość oraz nasi sojusznicy, ci właśnie z tej Zjednoczonej Prawicy, są gwarancją tego, że polska praworządność będzie przestrzegana. Ale kiedy Unia Europejska mówi tak, oczywiście, szanujemy te słowa, że Polska tak stawia na praworządność, no to warto podnieść jej znaczenie przy wydawaniu pieniędzy unijnych wszystkich podatników Unii Europejskiej, bo to są pieniądze wszystkich podatników Unii Europejskiej. Mało tego, Polska, której niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z ugrupowania partii ludowej, której zrzeszone jest Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska, przeznacza Polsce największą kwotę 75 miliardów euro. I nagle Polska...
A to jest jej decyzja indywidualna? To jeszcze pana zapytam, czy to jest może...
Nie, to jest propozycja, którą kładzie na Radę Europejską przewodnicząca Komisji Europejskiej. Mogło położyć różną inną. Proszę?
Ale dlaczego to robi? Czy to jest tylko uznaniowe?
Robi
tak,
dlatego, że
PSL i Platforma
rozumie,
powiedziała, że w Polsce potrzeba
dlatego,
tyle pieniędzy, a ona mówi tak,
nie,
tak.
Rozumie dlatego, że solidaryzm europejski polega na tym, że Polska, która rzeczywiście jest wciąż krajem potrzebującym pomocy finansowej, bo nie jesteśmy jeszcze krajem tak rozwiniętym jak te najsilniejsze europejskie. Skoro jest sytuacja pandemiczna osłabiająca polską gospodarkę, to trzeba Polsce przeznaczyć największą pieniądze. I nagle rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości nie chce oferty, w której Polsce proponowane są największe pieniądze. Wprowadza to w zdumienie całą Europę.
Nie chce mechanizmu warunkowości. Bo pod warunkami, gdyby można pod jakimś warunkiem zablokować te środki, to z tych środków nie zobaczylibyśmy złamanego centa. I no może tak, to bardziej o to chodzi.
Skoro Zjednoczona Prawica na sztandary wynosi praworządność, no to chyba jest tutaj jakieś kompletne rozminięcie się pojęć. I wydaje mi się, że jest jeden z podmiotów tej Zjednoczonej Prawicy, to jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, który ma złe intencje i chce ręcznie sterować praworządnością w Polsce. I w związku z tym w jego interesie jest, by Polska nie dostała tych pieniędzy, by on mógł sobie bezkarnie tymi pieniędzmi, bezkarnie sobie hulać w systemie polskiego sądownictwa, prokuratury zupełnie podporządkował. No i tutaj oczywiście Unia Europejska i wszyscy Polacy robili wszystko i na szczęście wyciągnęła rękę na kolejna Niemka Angela Merkel, która, bo Niemcy w tej chwili przewodzą Unii Europejskiej, mówi, no ludzie, no opamiętajcie się, Polacy potrzebują tej pomocy. Solidaryzm europejski polega na tym, że te środki są rzeczywiście, mają być dostępne i pomagać Polsce, a zwłaszcza polskiej gospodarce. Weźcie te pieniądze, bo inaczej po prostu my wszyscy z tego nie skorzystamy. No i można powiedzieć, pod tym naporem opinii publicznej rząd Prawa i Sprawiedliwości uległ, a my Polacy możemy się cieszyć, że jest Unia Europejska, że Niemcy są największym sojusznikiem Polski i że Niemcy bardziej się troszczą o interesy Polski niż rząd Prawa i Sprawiedliwości słynnej Zjednoczonej Prawicy.
Krystian Pacholik, jak patrzy, czy słucha tych słów, że Niemcy są takim zbawcem narodu polskiego i patrzy też na stanowisko Konfederacji, które chyba niekoniecznie jest zadowolone z finału tych negocjacji. Jakie stanowisko prezentujecie? Jak pan skomentuje te słowa Czesława Fiodorowicza?
To znaczy najpierw to, co stało się wczoraj w Brukseli. No, środa, czwartek, posiedzenie Sejmu, buńczuczne, bardzo wypowiedzi buńczuczna retoryka Zjednoczonej Prawicy, że no nie oddamy guzika, weto albo śmierć. No, w piątek przyjeżdża, wraca premier, pan premier Morawiecki, ogłasza sukces, no a my uznajemy to niestety jako kapitulację. Kapitulację jakby z kilku względów, bo patrzymy na to szeroko, bardzo szeroko. Już w lipcu niestety premier Morawiecki zgodził się na unijne podatki i na wspólne unijne zadłużanie się, zaciąganie długu. Tak? Więc jeżeli mówimy o tych wielkich pieniądzach, tak, są to duże pieniądze Fundusz Odbudowy, jednak te pieniądze będą z kieszeni także polskich podatników jakby wyjmowane i zadłużane kolejne pokolenia wspólnie. Z drugiej strony to niestety też oddawanie kolejnych kompetencji państw narodowych i dalsza federalizacja Unii Europejskiej, co niestety z naszej perspektywy jest bardzo niekorzystne. Mechanizm praworządności, no też ciężko.
A tak zapytam, dlaczego bardzo niekorzystne to łączenie się bardziej, łączenie siły, może tak to nakreślę, w momencie, gdy Chiny, Stany Zjednoczone, duże gospodarki, łącznie chyba nawet z Brazylią, która próbuje dogonić te wszystkie gospodarki, jakieś mechanizmy trzeba przyjmować, żeby nie zostać w ogonie, a później nie być siłą roboczą dla tych wszystkich innych gospodarek, które będą sobie radzić. Może to jest jakiś pomysł i sposób na to, żeby konkurować na tym szerokim światowym rynku.
To znaczy w kwestii konkurencyjności, innowacyjności, pomimo dalszej federalizacji Unii dalej zostajemy w tyle. Ja tutaj też chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że Konfederacja Ideowa Prawica jest przeciwko współpracy europejskiej, współpracy ekonomicznej, gospodarczej, politycznej czy nawet militarnej, no ale nie na takich warunkach niestety, które są obecnie, tak? Bo niestety ten twór jest coraz bardziej ideologiczny. Państwa mniejsze, państwa słabsze no, są szantażowane pod pozorem łamania praworządności. Będzie się zamykało kurek z pieniędzmi, a ta praworządność, no, piękne hasło, tak? Ważne hasło, ważna rzecz w państwie prawa. No jednak ona jest rozumiana bardzo szeroko przez unijnych dygnitarzy, no i na przykład łamanie jakichś szeroko pojętych praw mniejszości, czy na przykład już nawet można, eksperci mówią o tym, że jeżeli dane państwo nie będzie chciało przyjmować, relokować u siebie uchodźców, no to też jakby kurek z pieniędzmi może być wtedy zamykany, bo będzie łamana praworządność. Więc no, ciężko podchodzić do tego pozytywnie. No jesteśmy jakby zdecydowanie negatywnie podchodzimy do tego, co stało się w Brukseli. I nie jest to sukcesem Polski i Polaków.
To wrócę do tematów miejskich jeszcze. Zapytam panów o opinię na temat tego, co mamy w Zielonej Górze i bezpieczeństwa Zielonogórzan. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe w koalicji rządzącej sejmikiem, ma szpital z Uniwersytetem Zielonogórski, jest właśnie zarządzany przez Urząd Marszałkowski. Zapewne postrzega to jako sukces i polityczny, ale też chyba dla nas wszystkich mieszkańców. Słysząc głosy poprzedników, koalicjantów w sejmiku województwa, takie wrażenie można odnieść.
Znaczy, wie pan, zacznę od tego, koalicja, która rządzi województwem Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, SLD, rozstrzygnęła, że zdrowie podlega prawu, przepraszam, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Zatem mógłbym powiedzieć wielki sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo
no właśnie, teraz jak słyszę, tak, słuchać głosy, to kontestujecie państwo jako PSL właśnie sukces, tak, marszałek województwa czy Platformy, która próbuje sobie przypisać ten sukces?
Ale mam,
o to chodzi?
Mam do tego zupełnie spokojne odniesienie. Otóż byłem radnym sejmiku i podejmowaliśmy decyzję przeznaczania dodatkowych pieniędzy na ten szpital, ponieważ województwo lubuskie jako jedyne w Polsce wybudowało w ostatnich latach tak wielki obiekt szpitalny. Musieliśmy przeznaczyć chyba blisko ponad 50 milionów złotych z budżetu województwa, by do pieniędzy unijnych, tej Unii Europejskiej, która nam dała pieniądze właśnie na ten szpital, dołożyć, by to odnieść sukces. I cieszę się bardzo i chcę podziękować wszystkim ugrupowaniom, bo i Prawo i Sprawiedliwość wspierało wszystkie wnioski o zwiększenie środków na budowę tego szpitala i ci samorządowcy, którzy są zrzeszeni, można powiedzieć, uzyskaliśmy pewnego rodzaju jedność. Oczywiście przeznaczając pieniądze z budżetu województwa kosztem innych zadań. Stąd też, kiedy będziemy dyskutować budżet województwa lubuskiego niedługo, to trzeba przypomnieć, że województwo lubuskie wydało na służbę zdrowia, na ratowanie tego szpitala, na szpital, który rzeczywiście dzisiaj jest tym szpitalem rezerwowym na czas pandemii, tak doskonałe warunki, najlepsze warunki w Polsce stworzyło, tylko dlatego, że przeznaczyło kosztem innych zadań. A zatem ta krytyka dotycząca budżetu na przyszły rok musi być umniejszona, bo my rzeczywiście w całej Polsce najbardziej skoncentrowaliśmy się na szpitalu i nie chcę mówić, że to jest wyłączny sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć ono odpowiada za zdrowie w tej koalicji, tylko chcę powiedzieć o tym oczywiście, że to jest nasz wspólny sukces mądrości Sejmiku Województwa Lubuskiego, które wiedziało o tym, że zdrowie wciąż jest najważniejsze. Oczywiście my wyznaczamy, panią marszałek Elżbietę Polak by najczęściej mówiła o tym szpitalu, z czego rzeczywiście korzysta, ale to nie umniejsza roli. No i ja rzeczywiście też dziękuję panu wojewodzie Dajczakowi, który zatroszczył się o to, chociaż z drugiej strony powiedzmy o tym, rząd ma obowiązek tworzenia tych szpitali rezerwowych, czyli jeśli rząd daje pieniądze, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze podatników.
Tak jak i samorząd. Tak jak i samorząd.
No, samorząd dostaje tyle pieniędzy, ile daje również rząd. Oczywiście dlatego ja nie próbuję tutaj wychwalać się tym sukcesem, tylko mówię o pewnej mądrości wykorzystania pieniędzy publicznych. Natomiast wyraźnie chcę powiedzieć, że przez to, że tu jest tak wysoki standard, że to jest skoncentrowane w jednym miejscu, no to osiągnięto ten sukces logistyczny, ale chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to jest sukces pana Marka Dziełoszyńskiego, prezesa, który wykonał ogromną pracę, by w tak krótkim czasie to dostosować, i ukłony przed naszym Uniwersytetem Zielonogórskim, bo to przecież jest jego szpital. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że jest dotarto pacjentów, do mieszkańców i do podatników sygnał, bo często zastanawiam się, jak te pieniądze są wydawane, że te pieniądze tutaj zostały racjonalnie wydane i cóż, no, warto powiedzieć, że bezpieczeństwo naszego województwa zostało w ten sposób podniesione.
Krystian Kamiński.
Tak. Wyraźny sygnał, że razem można coś osiągnąć.
Krystian Kamiński, Zgoda buduje?
Krystian Pacholik.
Pacholik, przepraszam.
To znaczy, oczywiście Zgoda buduje, piękne hasło, no jednak też sobie zdajemy sprawę, że no cechą i momentą cechą demokracji jest spór i konflikt, więc no zawsze te konflikty będą, to nawet widać w tych tygodniowych naszych rozmowach, tak, wspieramy się w swoich poglądach i tak dalej. Tutaj też nie chciałbym wchodzić w to, kto jest sukcesem, kto jest ojcem tego sukcesu. Ważne, że ten szpital powstał, a dla Lubuszan jest piątą czy szóstorzędną sprawą, kto jest ojcem tego sukcesu, tylko tak jak mówię, właśnie, że ten szpital powstał. Tylko też nasuwa się trochę, moim zdaniem, pytanie, czy jeżeli od, powiedzmy, środka wakacji wszyscy mówili o tym, że ta druga fala będzie, że druga fala będzie mocniejsza, czy już wtedy nie mogliśmy się zastanawiać nad tym, że nad stanami takich szpitali, bo teraz mówimy o tym, że szpital tymczasowy powstał, inne szpitale będą odciążone, tak? A jeżeli na przykład ten szpital byłby już miesiąc czy półtora miesiąca temu, no to Lubuszanie również mogliby się leczyć na wiele innych chorób, no bo niestety wiemy, że jeżeli wszystkie siły i środki skupiamy na walce z koronawirusem, no to no 1/4 przypadków, 1/4 mniej wykrywalności na przykład przypadków w Polsce jest na raka, nie?
Niestety, musimy już kończyć, ale...
Z jednego problemu koronawirusowego przejdziemy na inne medyczne i zdrowotne.
Zawieszamy to pytanie w takim razie w powietrzu, choć budowa szpitala to zapewne proces dłuższy, ale o tym pewnie przy innej okazji będzie możliwość porozmawiania. Bardzo dziękuję panom już za tą dyskusję. Moim państwa gościem był Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
I Krystian Pacholik, Konfederacja.
Dziękuję, pozdrawiam.